Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, niespodziewanie wracamy na antenę Radia Kraków Kultura. Myślałam, że jeszcze troszkę będziemy mieli moment na oddech, ale niestety Paweł Lorenc, który dzisiaj widocznie nie ma dobrego poniedziałku, stwierdził, że to jest właśnie odpowiedni moment. Więc proszę Państwa, bez zbędnego przeciągania w takim razie tej sytuacji, obiecywaliśmy, że dzisiaj siedzimy w Muzyce Dawnej od godziny 8 niemal do godziny 10, więc naszymi kolejnymi przewodnikami, przewodnikiem i przewodniczką będzie Monika Hartmann i Bartłomiej Fraś. Dzień dobry, bo są już w studiu.
Dzień dobry.
Ale ładnie. Czy wyście się obudzili tak szybko, czy po prostu radio tak na was działa?
Słuchaj, Gina, ty tak na nas działasz.
To jest taka energia, bardzo mi się podoba kierunek tej rozmowy. Bardzo mi się podoba kierunek tej rozmowy. Proszę państwa, Kocher Ensemble, bo to chyba tak, że tak powiem, otworzę taki duży worek, który tak się nazywa, ale też przede wszystkim nowa płyta, która was dzisiaj ściągnęła, a w zasadzie powiedzmy, że zostaliście ściągnięci w związku z tym, co się wydarzyło. W zasadzie w krótkim czasie dwie płyty można by było powiedzieć, że się pojawiły. No ale dobra, to ja na razie zamilknę i nabiorę powietrza, którego nie pozwolił mi zaczerpnąć Paweł Lorenc. I trochę was podpytam o to w takim razie, co się dzieje na przełomie tego roku. Dlaczego tak intensywnie i czy wasza doba trwa 48 godzin?
Słuchaj, no wbrew pozorom trwa 24 godziny. Jest całkiem nieźle z rozplanowywaniem po prostu czasu. Te dwa wydawnictwa, które się ukazały, no cóż, jedna premiera nie do końca była zależna od nas, bo pierwsza płyta, którą wydałyśmy z symfoniami Pierre Gautier de Marseille, była nagrana już w zeszłym roku w marcu, ale to wydawnictwo Ambronet narzuciło w pewien sposób nam premierę tej płyty, która ukazała się 3 bodaj października zeszłego roku. Mm-hmm. My w międzyczasie zarejestrowaliśmy już kolejną płytę.
Kwestia przyzwyczajenia.
Zarejestrowaliśmy kolejną płytę Gdański Barok Kameralnie, co ciekawe, w tym roku pojawi się jeszcze jedna płyta.
To jednak nie przyjmuję tej informacji o 24-godzinnym trybie dobowym, bo jest to, zwłaszcza proszę Państwa, że przed chwilą pozwoliłam sobie na taki żarcik przed włączeniem mikrofonów, że co idę na jakiś koncert, to któryś z was gra albo gracie oboje, więc mam wrażenie, że w ogóle to jest jakiś taki niezwykle intensywny dla was czas. Czy to jest naturalna droga dla młodych muzyków? Wykładowców?
Miejmy nadzieję, że to jest naturalna droga. Oczywiście jest to czas bardzo intensywny, jeżeli chodzi o nasze występy w wielu różnych konfiguracjach, w wielu zespołach. I to jest w ogóle niesamowicie przyjemne, że można dla tylu różnych osób grać w tylu różnych miejscach, w tylu składach. Ja jestem niesamowicie wdzięczny za zaproszenie do tego projektu, którym jest nagranie płyty Gdański Barok Kameralnie razem z Kocher Ensemble. Myślę, że jest to płyta wyjątkowa. Mm-hmm. Myślę, że jest to coś, czego jeszcze nie było i coś, co pozwala rzucić światło na zupełnie nową tkankę muzyczną, na zupełnie nowy, jakby to powiedzieć, obszar historii muzyki polskiej właściwie.
Mm-hmm. Powiedziałeś wyjątkowa, coś nowego. No to są takie, wiecie, słowa, które my bardzo lubimy w każdej przestrzeni sztuki, niezależnie od dziedziny, którą się reprezentuje, no bo karmimy się nowościami. Co to znaczy, że to jest wyjątkowe?
No właśnie,
i że
już
to jest
rozwijam.
Takie nowe?
Już rozwijam. I przyznam szczerze, że zanim dołączyłem do projektu, za dużo nie wiedziałem na temat muzyki, która powstawała w Gdańsku lub była z tym miastem związana. Okazuje się, że ten dorobek może nie jest bardzo, bardzo liczny, może nie jest bardzo duży, ale jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ kompozytorzy, którzy tam się zjawiali, to jest taki trochę miks kompozytorów związanych z Niemcami, z Polską. Wtedy Gdańsk był polski. Przyciągał całkiem sporo tych kompozytorów. Mm-hmm. I na przykład takim moim największym odkryciem tej płyty jest Nathanael Schnittelbach, który przez 12 lat pracował w kapeli miejskiej w Gdańsku. Szczerze mówiąc, kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad tym utworem, nie byliśmy do niego do końca przekonani, po czym w trakcie nagrań nas zachwycił, a kiedy już posłuchaliśmy pierwszego pierwszej edycji, pierwszego materiału, który nagraliśmy, uznaliśmy, że po prostu to jest chyba nawet nasz ulubiony utwór z tej płyty.
To jest absolutny hit po prostu.
Lubię, jak rozmawiamy o hiciorach, kiedy jest muzyka dawna. Podoba mi się, bo to też był wątek, który się pojawił. Ale zaczekaj, Bartek, przepraszam, że cię wstrzymam, ale Monika się cały czas uśmiecha, a chciałam was zapytać, ciebie zapytać, co to znaczy, że nie jesteśmy przekonani? To znaczy, co nie działało w takim razie, kiedy zerknęliście na ten utwór? Co nie grało? Dlaczego musieliście się do niego przekonywać? Bo jestem też ciekawa, jak ten proces wygląda, kiedy trzeba się zdecydować na jakiś kształt krążka, który się wypuszcza w świat.
Wiesz, to jest tak, że trochę czasem te utwory są wybierane tak na ślepo, bo często nie ma nagrań takich utworów. My próbujemy oczywiście zawsze z nich wycisnąć to, co najlepsze. I ten proces jest taki, że czasem jak gramy pierwszy raz utwór, to klika. I mówimy, kurde, to jest to, po prostu idziemy w ciemno już totalnie bez słów, wiemy, co robić. A czasem jest tak, że ten proces trwa, że zanim ogarniemy gdzieś tu tą formę, co można z tym zrobić, że musimy się nakombinować, zrealizować 1000 problemów i nagle cofnąć, znaczy 1000 pomysłów i nagle cofnąć się zupełnie do pierwszego, żeby wiedzieć, że to jest ten właściwy. I jakby też jakoś nie mieliśmy w tym przypadku jakoś super dużo czasu, ale to nie wiem, to się samo po prostu tak budowało w nas.
To co mieliście? Pasję i determinację? No bo wiecie, jak czas goni, to coś musi być paliwem,
mieliśmy
żeby to się odbyło.
Pięcioro ciekawych osobowości.
Mm-hmm. Które tak, napędzaliśmy się wzajemnie, zdecydowanie.
Pomysł za pomysłem, negowanie poprzednich pomysłów. Tak. Nie chcę powiedzieć, że spięcia, bo nie przypominam sobie akurat spięć z tego procesu.
Po prostu jak wyłączymy mikrofony, to tak. Porozmawiamy o tym, ile krwi się polało w trakcie nagrań.
Ja chyba mam jakby w ogóle totalny sentyment do sarabandy z tej suity, którą notabene Bartek po prostu tak nam tutaj ukształtował, za co jestem ogromnie wdzięczna, bo kiedy słucha się tej sarabandy, w sumie gdybym ja jej słuchała po raz pierwszy, to nie byłabym pewna, czy to jest w ogóle muzyka barokowa. Jest
o,
naprawdę, jak to określiłeś? Efekt sonorystyczny.
Tak. To ja
tak.
Powiedziałem, że to trudne jest punktualizm, słowo. Że to jest taka muzyka.
To teraz wytłumacz.
To jest taki... Tak, jeżeli się posłucha naszego nagrania, oczywiście to na pierwszy rzut oka nie wynika z partytury i z kontekstu historycznego, ale to jest taki utwór, który skupiony jest na efekcie barwowym, dźwiękowym, który trochę w tym utworze trochę jest naśladowania ptaków chociażby, takich efektów związanych z przyrodą, może trochę wiatru. To brzmi jak po prostu taki dobry kompozytor z lat 60.
tak.
XX wieku.
Absolutnie, absolutnie. I naprawdę jest to w dalszym ciągu chyba uważam, że najlepszy numer na tej płycie.
Ja też chciałem powiedzieć, że to jest mój chyba ulubiony kawałek.
Poza tym, że mamy tam ciekawego Goldberga.
Oczywiście.
Ulubiony takty Bartka na nagraniu, to...
Wirtuozeria Goldberga, tak pięknie.
Totalnie. Jest to super ciekawa też suita. Niesamowicie wymagająca skrzypcowo, ale też warta uwagi zdecydowanie.
Bardzo piękna.
Proszę państwa, ja dopowiem, bo szczęśliwie mam ściągawkę, to nie, że jestem taka mądra i tak mówię z głowy. Płyta Gdański Barok Kameralny jest wyrazem fascynacji muzyką kompozytorów, którzy współtworzyli barokowy krajobraz Gdańska. Tutaj patrzę na Bartka, który nam to pięknie już opowiedział. I ta działalność odcisnęła wyraźne piętno na muzycznym życiu miasta. Okazuje się, że nie tylko miasta Gdańska, nadając mu europejski wymiar i wyjątkową artystyczną tożsamość. Ja lubię te piękne określenia. A teraz zrobimy chwilę muzycznej przerwy i podamy państwu te informacje, na które oczywiście nie znaleźliśmy czasu w pierwszym wejściu. Czyli z czym to się je? Kogo państwo jeszcze usłyszycie na tej płycie? A przede wszystkim, kto wam tę muzykę serwuje? Bo myślę, że od tego powinniśmy zacząć. No ale cóż zrobić, kiedy rozmowa tak płynie? Proszę państwa, Monika Hartmann, Bartłomiej Fraś w studiu Radia Kraków Kultura. Przedstawiciel, taka będę poprawna. Coherent Ensemble, którzy wydali nową płytę i zapowiadają kolejną, a przed chwilą była jeszcze jedna. No i tak to się właśnie dzieje w muzycznym świecie, proszę państwa. Ale obiecałam, że opowiecie nam trochę więcej, czyli wyciągnimy dużo konkretów z tego, o czym rozmawialiśmy, bo to, że jest pasja, to, że jest radość, to, że jest poszukiwanie, wzajemne nakręcanie się, niejako dla mnie jest też opowieścią o procesie twórczym, w który wciąż bardzo wierzę i chciałabym, żeby właśnie tak rodziły się rzeczy, które później słuchamy na przeróżnych nośnikach, a i nie w nośnikach, bo przecież już teraz jesteśmy tacy w 2026 roku, że po prostu wchodzimy do apki i dostajemy muzykę. Ale ja tam wolę czuć w ręce, nie wiem jak państwo. Powiedzcie, ja wam rzucę takie pytania, z którymi was zostawię. Skąd pomysł? Kto w ogóle popatrzył w stronę północy i stwierdził, że to jest miejsce, w którym należałoby pogrzebać i przyglądnąć się temu muzycznemu pejzażowi? Kto gra dla nas, kiedy uruchomimy już tę płytę? No i przede wszystkim, jakich kompozycji słuchamy i co one nam mogą opowiedzieć w 2026 roku, bo ten współczesny wątek zawsze mnie intryguje. A ja się teraz opieram.
Jasne. Skąd rzut okiem na północ? No, wszyscy tutaj gdzieś staramy się odkrywać tą, moim zdaniem, już coraz bardziej, ale niegdyś nie tak znaną muzykę, na przykład francuską, która jest w jakiś sposób enigmatyczna. Wszyscy się cieszymy i radujemy tą muzyką włoską, która nam daje tyle wspaniałych emocji, tudzież trochę taka chłodniejsza i mroczniejsza muzyka niemiecka. Czemu by nie spojrzeć na to, co działo się w tamtych czasach w Polsce? Gdzieś zaczęłyśmy jeszcze wtedy z dziewczynami. Sorry. Rozmawiać na te tematy i nasza...
Jesteś Bartek jak naznaczony, przepraszam.
Nie, no już dobrze, już nie będę.
I gdzieś
osoba w naszym zespole, uważam, wybitnie kreatywna, świetnie robiąca researche, czyli Natalia Reichert, nasza altowiolistka, rzuciła hasło, że ona zorganizuje taki program, że ona nam poszuka czegoś, zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. I po prostu wróciła, tak szczerze mówiąc, to właśnie z listą utworów, którą dokładnie widzicie na płycie. Praktycznie nic się nie zmieniło od pierwotnego planu, który nam zaproponowała. I tak, możecie państwo posłuchać od początku płyty idąc. Szakona, zdaje się, że C-dur, przepraszam, Medera. Johann Valentin Meder. Tu mamy gdańszczanina, który on był kapelmistrzem miejskim. Tworzył w Gdańsku przez 12 lat. Muzyka sakralna, muzyka świecka. No cóż, uciekł z Gdańska, podatki nikomu nie są mile widziane. Był dość taką marudą pod tym kątem.
Tak, to było wielokrotnie podkreślane, że Meder narzekał na koszty życia w Gdańsku. W wielu źródłach możemy taką informację znaleźć.
Że za drogo.
Tak, za po drogo. Prostu było za drogo.
Czyli w sumie nic się nie zmieniło do dzisiaj. Wszędzie jest drogo po prostu. Artyści narzekają. Nie, oczywiście pół żartem, pół serio. Dalej mamy zbiór, który jest tutaj podzielony akurat, symfonii Szajta. Napisał ich 70. My zrobiłyśmy selekcję tych symfonii, żeby gdzieś tam tonalnie się wplatały, tworzyły takie bloki na tej płycie. Szajt, uczeń Sfelinka.
To jest bardzo dużo nazwisk, które jeśli państwu umkną, to ja obiecuję, że pięknie napiszę je w tekście towarzyszącym podcastowi, bo dobrze jest się uczyć, rozmawiałyśmy o tym w pierwszej godzinie właśnie na naszej antenie, że dobrze czasem sobie dać taką dawkę wiedzy i powolutku się przez nią przedzierać, bo to zawsze sprawia, że jakiś nas dopada nowy etap poszukiwań i poznania. Także bardzo dobrze.
Jasne, tak, oczywiście.
Bardzo prosimy.
I te symfonie, one zostały wydane i napisane co prawda w Lipsku, ale pojedynczy ich egzemplarz znajdował się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej, więc stąd gdzieś tam konekcja do tego, żeby napisać, bo jak Natalia robiła ten research, to koniec końców stanęło na tym, że to nie są tylko rodowici gdańszczanie, ci kompozytorzy, ale też utwory, które po prostu w Gdańsku się znajdują, więc jest to trochę taki miks, ale myślę, że to też dobrze, że to też jakby fajnie pokazuje to, że mamy gdzieś tą kulturę, która u nas się osadziła.
Tak, chcieliśmy w ogóle rzucić światło na tę muzykę związaną z Gdańskiem, osadzić ją jakoś w kontekście historycznym i w ogóle pokazać, jak ona koresponduje z muzyką chociażby tutaj Georga Filipa Telemana, który również się na tej płycie pojawia, co za chwilę pewnie jeszcze Monika szerzej wyjaśni, ale
a to powiedzcie, w ogóle... powiedzcie od razu w takim razie, skąd ten Teleman, skoro tak enigmatycznie
również
go wprowadziłeś.
Kwartet odnaleziony w Bibliotece Gdańskiej, co jak się okazuje. Poza tym, jak może wielu z Państwa wie, Teleman również posiada dosyć szeroko zakrojone związki z Polską, ponieważ przez pewien czas chociażby przebywał w Pszczynie. Ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że w ogóle praca nad tego typu utworami, które tak naprawdę, jakby to powiedzieć, nie są mocno osadzone w takiej tradycji wykonawczej. Trudno jest w ogóle, kiedy się do nich podchodzi, trochę trudno jest sobie wyobrazić, widząc nuty, jaki to będzie styl, do czego to może być podobne. To jest właśnie najtrudniejsze w tym początku, w tym odkrywaniu tego. Tak jak to, o co zapytałaś jeszcze w poprzedniej części naszej rozmowy, dlaczego podchodziliśmy na przykład sceptycznie do Schnittelbacha? Dlatego, że odkrywając coś, co jest tak zupełnie obce muzykowi, który funkcjonuje na rynku muzyki dawnej chociażby ileś tam lat i na przykład nie graliśmy nigdy wcześniej muzyki gdańskiej, nie wiedzieliśmy, w jaki sposób w ogóle ona koresponduje z tym, co jest, co powstawało w tamtych czasach. Zmierzam do tego, że uważam, że super, że ten Teleman i Goldberg pojawiają się na płycie, bo to są nazwiska trochę, no Teleman bardzo znany, tak, ale Goldberg dosyć znany, głównie z anegdoty o wariacjach goldbergowskich, ale jednak jest tak, że te utwory pozwalają odnieść się do jakiegoś kontekstu historycznego i osadzić tego Schnittelbacha, Szajta i Medera w kontekście muzyki, która powstawała w tamtych czasach.
Zadam wam, nie wiem, czy kontrowersyjne pytanie, ale bardzo często, kiedy robi się właśnie taką otoczkę albo przed płytą, albo przed koncertem, kiedy jest ta opowieść, że coś jest... Jestem w trakcie opery rara, więc powiem rara, że coś jest rara. Mm-hmm. Jak to Marzena Lubaszka opowiadała, że wszyscy wiemy, że to jest rara. Że pojawiają się takie głosy, kiedy już się stykamy z tą materią, kiedy siedzimy na koncercie, mamy się cieszyć właśnie, że coś jest wyciągnięte, że coś jest pierwszy raz wykonywane, albo w ogóle było cztery razy i my właśnie do tego teraz mamy dostęp, że nagle się okazuje trochę, że ktoś szepcze z tylnego rzędu, czasem lepiej, że są zapomniane, więc kiedy, i to w ogóle nie jest, wiecie, przytyk do was, tylko
to są
raczej
tak zwani słusznie zapomniani.
I stąd, wiecie, moja wątpliwość, kiedy, może nie wątpliwość, bo to jest szybkie do, i łatwe do zweryfikowania, kiedy uruchomimy płytę i po prostu albo się damy ponieść, albo się jakby gdzieś zderzamy z materią. Natomiast jak wy na to patrzycie? No bo ten element, wiecie, wykonawczy, jesteście w 100% przekonani, że po prostu to jednak warto grać, jak rozumiem.
Zdecydowanie. Proszę Państwa, może ja nie jestem obiektywny, ale proszę posłuchać.
No nie jesteś, Bartek,
proszę posłuchać, bo Schnittelbach jest naprawdę bardzo dobrym kompozytorem. Ja słuchałem całej płyty oczywiście wiele razy i za każdym razem ten Schnittelbach się wyróżniał, więc proszę Państwa, proszę samemu posłuchać i się przekonać.
Ale to jest też tak moim zdaniem, że kurde, nie należy się poddawać przy pierwszym, drugim, może nawet trzecim i piątym rzucie, ponieważ ja uważam, że są sposoby na to, żeby z wszystkiego coś tam ukręcić. Że może czasem to są i kontrowersyjne, nie wiem, sposoby pod kątem instrumentacji czy zabiegów, które gdzieś tam przeprowadzamy, ale może czasem nawet niezbyt historyczne, kurde.
Wykonawstwo historyczne daje wolność.
No daje wolność.
Bartek, myśmy chyba o tym trochę rozmawiali w ubiegłym roku przed festiwalem Misteria Paschalia, bo wtedy się ostatni raz radiowo słyszeliśmy, jak pamiętam. I to był ten element trochę nawet improwizatorskie, o ile dobrze pamiętam, tak, że są tam takie, prawda, elementy, które dają nieprawdopodobną właśnie wolność, też wyzwanie dla muzyka, że jednak trochę dopowiadasz, trochę się domyślasz, trochę interpretujesz. Tutaj też były tego typu zabiegi.
Zdecydowanie.
Jak?
No to pewne utwory nie dawały nam takiej aż super możliwości. Na przykład mówię o sobie w kontekście pozycji kontinuisty, bo na przykład symfonie Scheidta mają rozpisaną partię wiolonę, którą przełożyłam na wiolonczelę grzecznie, i Natalia Olczak na klawesynie realizuje kontinuo, więc tutaj możliwości instrumentacyjne na przykład były ograniczone. Ale na przykład, jeżeli już Bartek tak zachwala tego Schnittelbacha, to mamy tutaj jeszcze drugiego Schnittelbacha, Chaconę, na skrzypcach Marta Korbel w kontinuo, ja i Natalia, i gdzieś tam jeszcze Natalia Reichert nam podzwoniła, pobrzęczała, więc całkiem fajnie tam nam się to złożyło. Gdzie zapis nutowy wygląda tak, że ja przez jakieś 500 taktów miałam do zagrania 4 dźwięki w kółko. Ale ideą jest to, że jeżeli to jest Chaconę, jeżeli te skrzypce grają różne wariacje, okazują jakieś różne charaktery, to my z Natalią Olczak po prostu jakby komponujemy wręcz swoją partię, aby to było ciekawe, miało sens. Więc owszem, improwizacja jak najbardziej, kreowanie tych linii, uważam, że to jest w ogóle totalnie super, otwierające głowę, że wychodząc z tych studiów pierwszych, które zrealizowałam, czyli wiolonczela, no jakby powiedzieć klasyczna, współczesna, mm-hmm. tak to mm-hmm. nazywamy u nas trochę, to nagle po prostu głowa się otwiera, że ten zapis nutowy pozostawia bardzo wiele do interpretacji. To nie są tylko zapisane crescenda, diminuenda i nuty. My tworzymy i to jest coś pięknego, jak nagle, wiesz, po 20 latach nagle się okazuje, że kurczę, jest jeszcze więcej i ty możesz więcej, bo to jest też super ważne w tym.
Ja się trochę zasłuchałam teraz, wiesz, bo uruchomił ci się jakiś taki świetlik po prostu.
No bo to jest w ogóle dla mnie coś niebywałego, że wiesz, jak ja poszłam na te studia tej muzyki dawnej, to ja się poczułam jak po prostu małe dziecko, które dopiero odkrywa
będzie
świat,
się uczyć.
A ja już przecież jedne studia zrobiłam, szkołę skończyłam i myślałam, że ja coś wiem. Nic nie wiedziałam i dalej nic nie wiem, i to jest chyba najbardziej fascynująca rzecz w tym wszystkim, że to jest świetne, że możesz nic nie wiedzieć, jednocześnie tworzysz, dowiadujesz się coraz więcej i po prostu ten świat cały czas stoi otworem, no.
Podoba mi się ta opowieść, ale na koniec jeszcze was zapytam o jedną rzecz. Zapytam was o emocje, które być może potencjalny słuchacz lub słuchaczka usłyszą, bo bardzo często jest tak, że wiele i wielu z nas, którzy sięgną po tę płytę, nie będą mieli tego, tych emocji, jasne, które wy macie, o których ty opowiadasz. Ale gdybyście mieli opisać tę płytę, co ona może nam dać? Jakie historie ona opowiada? Jakie struny pociąga i szarpie gdzieś tam wewnętrznie? To jakie emocje na przykład wam przychodzą do głowy, kiedy
cały
myślicie o tej
fachlarz,
płycie?
Po prostu totalnie właśnie dla mnie ta płyta jest nadzwyczajna, dlatego że ona daje absolutny wachlarz. Tam w symfoniach Scheidta jest, chyba w tych g-molowych, jest po prostu taka erotyka dla mnie, gdzie później jak słuchasz pierwszego numeru, czyli Chaconę w C-dur, która jest po prostu promienna, słoneczna i czekasz, aż słońce wyjdzie zza chmury, to jest utwór na wiosnę.
Nie, proszę państwa, na teraz, zaklinajmy rzeczywistość. Proszę nie czekać do wiosny, proszę włączyć już teraz.
Proszę sobie wyobrazić XVII-wieczny Gdańsk, bogate portowe miasto, rozbrzmiewają karyliony i powstają kompozycje, które są zupełnie wyjątkowe. I te karyliony są moim zdaniem w ogóle kluczowe. Naprawdę pobrzmiewają w tej muzyce. Słychać je i słychać to, że ci kompozytorzy obcowali z czymś zupełnie wyjątkowym i takim no, nietypowym jak na tamtą szerokość geograficzną.
Czy państwo są już przekonani do tego, żeby sięgnąć po płytę? Teraz wszyscy mówimy tak!
Żeby jeszcze przekonać bardziej, może powiem, że wyjątkowo piękny jest buklet również.
Tak jest.
Projekt graficzny Marty Polończyk jest naprawdę zachwycający i cały ten proces tworzenia bukletu był naprawdę super przyjemny, bardzo artystyczny.
W ogóle jak krótki, bo praktycznie
tak,
jak Marta nam wysłała pierwszą propozycję, to już byliśmy kupieni. To ja rozmawiałam z Martą, opowiedziałam jej o KRE, powiedziałam co nieco o tej płycie i po prostu dostaliśmy prawie gotowca.
Tak, i cała płyta w ogóle nie powstałaby, gdyby nie wydawnictwo Alimprovizo, które płytę wydało. Mogliśmy nagrać w szkole muzycznej w Gliwicach ją, co było w ogóle ogromną przyjemnością. Szkoła dysponuje przepiękną salą koncertową, która bardzo ładnie brzmi. Wszystko nagrał Tomasz Pokrzywiński z pomocą Wojtka Marca. To po prostu czysta przyjemność. Cały proces tworzenia, proces później składania tej płyty oraz bukletu, no po prostu całym sercem zachęcam Państwa do obejrzenia, posłuchania, obejrzenia bukletu, posłuchania zarówno z płyty i w serwisach streamingowych.
No ja tylko dopowiem, że nie bez powodu wracają Misteria Paschalia i Kohere wraca w rozmowach o Misteriach Paschaliach, dlatego że w stosunkowo krótkim, chyba 60-minutowym, tak? O ile dobrze pamiętam, koncercie spotkamy się w Pałacu Potockich, także proszę szukać informacji związanych z terminem i z godziną. Natomiast, no więc będzie też wątek Gdańsk, Kraków.
Totalnie. Proszę. Jeżeli ktoś chce przeżyć te emocje, o których właśnie mówiliśmy, to gdański barok będzie w Krakowie.
O, bardzo proszę. Takie zapowiedzi. Ale oczywiście, proszę Państwa, tak. Bo ja dostałam... Ja dostałam, proszę Państwa, to jest przekupstwo ewidentne. Dostałam płytę, ale nie jestem taka... wsobna i będę się z Państwem dzielić. Więc jeżeli taka płyta ma do Państwa polecieć, to ja bardzo proszę, żeby napisać teraz, dlaczego Państwo chcieliby dostać tę płytę. Na przykład. Tak niby bardzo prosto, a wcale nie musi być prosto. I bardzo proszę o wysyłanie maili na adres grybos@radiokrakow.pl. Czekam w blokach startowych i z radością będę Państwa obdarowywać tym, co zostało przywiezione przez Monikę Hartman i Bartłomieja Frasia, którzy byli moimi Państwa gośćmi dzisiaj w porannym programie Radia Kraków Kultura. Bardzo Wam dziękuję.
My również bardzo dziękujemy. Bardzo.
Radio Kraków Kultura.